FactChage API, Scientific Voices.
Nazywam się Marta Pogrzeba, jestem naukowcem. Moje wykształcenie obejmuje biologię, inżynierię środowiska i nauki rolnicze. Od 1996 roku pracuję z obszarami zanieczyszczonymi metalami ciężkimi, których tutaj w Polsce na terenie Śląska z racji usytuowania tu w poprzednich wiekach hutnictwa metali nieżelaznych jest bardzo dużo. Obszary rolnicze znajdujące się w bliskim sąsiedztwie działających w wiekach ubiegłych hut zostały zanieczyszczone pyłem opadającym na gleby z hut cynku i ołowiu, a pył ten zawierał metale ciężkie takie jak cynk, kadm i ołów. Ponadto były one zanieczyszczane również poprzez depozycję odpadów z działalności hut, czyli potocznie hałd, które poprzez spływ powierzchniowy zanieczyszczały nie tylko gleby, ale i wody podziemne. I stężenia metali ciężkich w glebie na takich obszarach przekraczają limity określone przez prawo Unii Europejskiej i należy je wykluczyć z produkcji żywności i pasz. I oznacza to, że powinniśmy zaproponować rozwiązanie dla takich obszarów, aby chronić nie tylko ludzkie zdrowie, ale też zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Mamy zatem dwie możliwości dla takich obszarów. Pierwszą, oczyścić je przy użyciu obecnie dostępnych technologii lub zmienić profil ich produkcji z żywności i pasz na przykład uprawy energetyczne i przemysłowe. W mojej pracy staram się łączyć te dwa podejścia i wykorzystuję rośliny energetyczne do remediacji gleby, czyli tak w zasadzie wykorzystuję proces fitoremediacji. Oczywiście nie wszystkie gatunki roślin są w stanie pobrać duże ilości zanieczyszczeń w celu oczyszczenia gleby, ale w tym przypadku oznacza to, i to jest dobra informacja dla nas, że nawet jeżeli gleba jest skażona metalami ciężkimi, to jesteśmy w stanie wyprodukować na niej bezpieczną biomasę, która nie będzie zanieczyszczona i wykorzystać ją do celów energetycznych. Podsumowując, obecnie w mojej pracy skupiam się na badaniach dotyczących wykorzystania roślin energetycznych w procesach remediacji gleb jako odnawialnego źródła energii. Ponieważ od ponad 10 lat kieruję grupą badawczą zajmującą się remediacją terenów zanieczyszczonych z wykorzystaniem roślin energetycznych i przemysłowych, to moja praca polega głównie na planowaniu pracy naukowej całego zespołu. Muszę być na bieżąco oczywiście ze wszystkimi nowinkami naukowymi z zakresu, jaki badam. Czytam więc światowe publikacje naukowe i na ich podstawie formuję tezy badawcze do nowych planów badawczych, projektów czy też innych eksperymentów z tego zakresu. Ponieważ mam do dyspozycji zarówno pokój hodowlany do badania roślin, w którym w warunkach kontrolowanych sprawdzam ich reakcję na stres wywołany zanieczyszczeniami oraz polowe demonstracje, w których oceniam, jak zaproponowane rozwiązania sprawdzają się w środowisku naturalnym, więc spędzam czas zarówno w laboratorium, jak i w terenie. Ale bardzo ważną część mojej pracy codziennej zajmuje rozpowszechnianie i prezentowanie wyników badań prowadzonych przeze mnie projektów badawczych, wdrożeniowych czy też ekspertyz. I mam ogromną przyjemność uczestniczyć również w kształtowaniu europejskiej przestrzeni badawczej, gdyż od 2019 roku byłam ekspertem Komisji Europejskiej w dwóch grupach fokusowych dotyczących oceny problemów zanieczyszczenia gleb rolniczych oraz wykorzystania roślin przemysłowych w biogospodarce. Bezsprzecznie największym moim osiągnięciem, nie tylko naukowym, ale także osobistym, to praca dla Komisji Europejskiej w grupie niezależnych ekspertów w misji Troska o glebę to troska o życie dla największego programu naukowego Horyzont Europa. Ja jestem naprawdę szczęśliwa, że moja największa pasja, jaką jest moja praca naukowa, może być w tak utylitarny sposób wykorzystana. Ograniczenie tradycyjnych upraw roślin jednorocznych poprzez zastąpienie ich wieloletnimi roślinami energetycznymi może wpłynąć na znaczne ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska wynikających z obecnych praktyk rolniczych i to są takie zjawiska jak erozja, wypłukiwanie i utrata składników odżywczych, które są dostarczane plonom wraz z nawożeniem. I obecne praktyki rolnicze, które stosuje się intensywną uprawę gleby i wysoki udział składników odżywczych, doprowadziły na przykład do utraty węgla organicznego w glebie, zmniejszenia żyzności gleby czy też jej zasklepiania. i zwiększony udział wieloletnich upraw roślin energetycznych w krajobrazie rolniczym może zwiększyć żyzność gleby i ograniczyć erozję gleby. I korzyści płynące z upraw roślin wieloletnich, takich jak miskant, obejmują nie tylko długoterminową stabilizację gleby, ale i poprawę jej stanu. Także aktywność mikroorganizmów w strefie korzeniowej roślin w połączeniu ze ściółką, jaka jest produkowana z opadających liści miskanta, przyczynia się do zwiększenia żyzności gleby poprzez lepsze wychwytywanie, retencję i cykle składników odżywczych. Moje badania przynoszą korzyści dla gospodarki wiejskiej i mają duże znaczenie środowiskowe poprzez ograniczenie erozji gleby, utraty materii organicznej, łagodzenia skutków powodzi oraz poprawy obiegu składników w środowisku, ale także zwiększeniu sekwestracji węgla. Zatem moja praca może przyczynić się do ustanowienia nowych, odpornych systemów rolniczych, pozwalających na wzrost i intensyfikację rolnictwa w warunkach rosnącego stresu związanego ze zmianami klimatycznymi, ale jednocześnie przy zachowaniu bioróżnorodności i usług ekosystemowych. Rolnictwo to ważny sektor w moim kraju, w Polsce. Kilka ocen potencjalnej podaży biomasy w Europie pokazuje, że najlepszym sposobem produkcji biomasy jest uprawa roślin energetycznych na gruntach rolnych. Dotyczy to zwłaszcza Polski, gdzie stosunkowo dużą część, około 60% ogólnej powierzchni, stanowią użytki rolne, z czego aż 76% to grunty orne. Aby jednak uniknąć niepotrzebnych konfliktów pomiędzy producentami żywności a biomasy, rośliny energetyczne powinny być w miarę oczywiście możliwości uprawiane na gruntach rolnych o średniej lub niskiej jakości. Raporty Komisji Europejskiej pokazały, że około 10% gruntów rolnych w Europie są marginalne. I ta marginalność ich może wynikać nie tylko z niesprzyjających warunków klimatycznych, fizycznych czy chemicznych właściwości gleby, takich jak na przykład niska zawartość materii organicznej, ale również na przykład z jej zanieczyszczenia. Ponadto wiele raportów Unii Europejskiej wykazało, że blisko 800 tysięcy kilometrów kwadratowych europejskich gleb może być zanieczyszczonych związkami organicznymi i metalami ciężkimi. Dlatego pomysł przestawienia produkcji żywności czy pasz na uprawę roślin energetycznych jest tak ważny nie tylko z punktu widzenia zdrowia człowieka, ale także i środowiska. I moje badania dotyczące wykorzystania roślin energetycznych są rozwiązaniem dla gruntów marginalnych, w tym gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi, i są skierowane głównie do rolników i właścicieli tych gruntów, ponieważ pokazują, jak poprawić i zdezertyfikować ich dochody poprzez włączenie produkcji biomasy na gruntach nierentownych czy niskiej jakości, które po prostu w tej chwili nie przynoszą dochodu. I rolnicy mogą również zobaczyć poprawę jakości gleby po uprawie roślin energetycznych, mogą też odtworzyć zdegradowane grunty, jeżeli je oczywiście posiadają w swoim gospodarstwie. W zależności od typu oraz sposobu uprawy biomasy, rolnicy mogą również zaobserwować wzrost bioróżnorodności w porównaniu z obecną praktyką rolniczą, jaką stosują. Zatem produkcja biomasy może generować również dodatkowe miejsca pracy, a jeśli intensywne rolnictwo zostanie zastąpione mniej intensywnym rolnictwem, przyniesie to korzyści dla środowiska, takie jak zmniejszone wypłukiwanie nawozów, czy też zdecydowanie mniejsze wykorzystanie pestycydów. Jestem naukowcem od 1996 roku, kiedy to skończyłam studia biologiczne, więc w tym roku świętuję, można powiedzieć, 25-lecie kariery. I patrząc na poprzednie lata, nie było możliwości, aby jeden projekt obejmował tylko kwestie naukowe i praktyczne, z których mogą bezpośrednio korzystać obywatele, rolnicy czy interesariusze. Taka możliwość dała wszystkim naukowcom i praktykom inicjatywa wspólnego programowania w zakresie rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i zmian klimatycznych, znana pod angielską nazwą jako Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change, w skrócie FACE-JIP. Skorzystałam również z tej szansy, ponieważ aplikowałam wraz z kolegami z Niemiec i Wielkiej Brytanii na pierwszy konkurs, który został zorganizowany przez Facze Surplus w 2013 roku z projektem Miss Komar. No i udało nam się wygrać i rozpoczęłam swoją podróż koordynacyjną w ramach projektu Miss Komar. I dla mnie osobiście wielkim wyzwaniem i przyjemnością była praca z międzynarodowymi zespołami z najbardziej znanych uniwersytetów rolniczych w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Ten 3-letni projekt dał mi nie tylko nowe umiejętności, takie jak planowanie pracy mojego zespołu i partnerów, czy koordynacja prac wykonywanych podczas projektu, organizowanie naszych spotkań projektowych, omawianie wszelkich problemów pojawiających się w projekcie, na przykład zniszczenie upraw w Polsce po ostrej zimie i konieczność znalezienia bardzo szybkiego rozwiązania tego problemu, ale także stawiał przede mną wyzwania naukowe, zwłaszcza dyskusje naukowe nad uzyskanymi wynikami badań, które niekiedy były bardzo emocjonalne. Dlatego chciałam podziękować Facze JPI, że podarowaliście mi ten piękny czas, który spędziłam podczas projektu Miss Komar. Była to dla mnie niesamowita podróż, nie tylko z naukowego punktu widzenia, ale także mentalna i emocjonalna. I mam nadzieję, że w przyszłości młodzi naukowcy z krajów Europy będą mieć taką samą szansę jak ja. Projekt Miss Komar pokazał, że można zamienić teren nie przynoszący zysku naprawdę w dochodowy interes. Najważniejszą rzeczą, jaką udało nam się osiągnąć, jest to, że uprawa wieloletnich traw, takich jak miska, na glebach o niskiej jakości, pozwoli rolnikom zaoszczędzić czas, który można przeznaczyć na uprawę jednorocznych roślin spożywczych czy też jadalnych na glebach wysokiej jakości. Ważną wiedzą dla rolników, potwierdzoną również przez Miss Komar, było to, że mogą ograniczyć intensywne okresy aktywności związane z tradycyjnymi praktykami rolniczymi, takimi jak coroczna uprawa roli, orka gleby czy nawożenie, ponieważ miskant jest sadzony raz, a biomasę z niego można zbierać w przeciągu 15 lat. Dowiedliśmy również, że uprawa miskanta ogólnie poprawia żyzność gleby poprzez zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie i aktywację życia w glebie. Jednocześnie wzrost zawartości materii organicznej w glebie oraz masy korzeni i kłączy przyczynia się do zwiększenia sekwestracji dwutlenku węgla w glebie. I w projekcie Miss Komar po raz pierwszy w Europie wskazaliśmy, że szczególnie głębokie korzenie przyczyniają się do długoterminowego pochłaniania dwutlenku węgla, ponieważ znajdują się one głębiej niż strefa upraw konwencjonalnych jednorocznych roślin uprawnych. Udowodniliśmy również, że w uprawie miskanta odporne na herbicydy gatunki inwazyjne mogą zostać wyeliminowane ze względu na niesprzyjające warunki wzrostu, ponieważ miskant rośnie szybciej niż one i dlatego też nie mają dobrych możliwości wzrostu. Potwierdziliśmy również, że najbardziej odpowiednią opcją dla przeróbki biomasy miskanta jest jej spalanie i fermentacja beztlenowa, a obecność zanieczyszczeń w obu procesach nie wpływa na jakość parametrów podczas procesu spalania i fermentacji beztlenowej. Co dla mnie osobiście było nieco zaskakujące w tym projekcie, że genotypy miskanta ze względu na bardzo niskie stężenie metali ciężkich w biomasie nie będą nadawać się do czyszczenia gleb zanieczyszczonych metalami, czego tak w zasadzie oczekiwaliśmy na etapie przygotowania projektu, czyli z jednej strony oczyszczenie gleby z wykorzystaniem tej rośliny zajęłoby setki lat i w zasadzie jest niemożliwe i nieekonomiczne, ale z drugiej strony tym samym potwierdziliśmy, że nawet jeżeli gleba jest zanieczyszczona metalami ciężkimi, to można uzyskać na niej niezanieczyszczoną biomasę i potwierdziliśmy zatem, że uprawa miskanta może być bezpieczną i opłacalną opcją na terenach marginalnych i zanieczyszczonych.